Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest siostra Benedykta Bauman.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
Serdecznie witamy. Niestety nie udało nam się spotkać, ale możemy tą rozmowę telefoniczną poprowadzić. Myślę, że dla wielu z naszych radiosłuchaczy jest siostra osobą znaną, nie tylko przez bloga Zakonnica bez przebrania, nie tylko przez siostry działalność teatralną, ale myślę, że zwłaszcza przez siostry wkład w literaturę, a zwłaszcza w tą literaturę związaną z duchowością. Na razie mówimy tutaj o dwóch wspaniałych powieściach, Na końcu schodów i Niebo w kolorze popiołu. Sam muszę przyznać, że osobiście je przeczytałem i jestem zachwycony. I tu nie chodzi teraz, żeby siostrze schlebiać oczywiście, ale pewnie to też się zawsze przydaje. Ja chciałem zapytać o taką, myślę, że bardzo ważną rzecz. Jak te książki znalazły się w siostry życiu?
Przez przypadek, ale oczywiście nie ma przypadków. Ludzie wierzący nie traktują przypadków jak przypadki. Jak to było? Otóż był rok 2011 i ówczesna matka generalna mi zaproponowała: Benia, a może byś napisała powieść o naszej matce założycielce? No tak mną to wstrząsnęło, ta propozycja, że aż z wrażenia całą noc nie spałam, ale uwielbiam wyzwania, więc sobie pomyślałam, no jestem z wykształcenia polonistką i do tej pory byłam odbiorcą dzieł literackich, ale nie ich twórcą, no wyjąwszy jakieś tam sporadyczne próby poetyckie, które mi się zdarzają do dziś, ale nie traktuję ich zbyt serio. A tu nagle takie zadanie przede mną stoi, ale trochę sobie pomyślałam, że to jest tak jak z teatrem. Też kiedyś byłam odbiorcą dzieła teatralnego i nawet miałam takie marzenie w liceum, żeby zostać krytykiem teatralnym. Chciałam nawet iść na teatrologię i sobie wyobrażałam, że będę takim postrachem aktorów, że jak oni się dowiedzą, że na premierze siedzę w pierwszym rzędzie, to będzie Jezus Maria Bauman na widowni. No ale mi to szybko przeszło, na szczęście z tego wyrosłam. A w klasztorze właśnie się okazało, że taki jest u nas zwyczaj robienia przedstawień na imieniny. Był za moich czasów, kiedy ja byłam w nowicjacie, w postulacie było więcej wtedy tych sióstr w formacji. Na imieniny na przykład przełożonej czy matki generalnej, i tak się zaczęła moja przygoda z reżyserią, też tak zupełnie przypadkiem, nie przypadkiem. I podobnie było z tą powieścią. Powieść o matce Kolumbie. No oczywiście trzeba było zrobić jakiś, jak to się teraz mówi, research. No, co my wiemy na ten temat, czego nie wiemy, o początkach zgromadzenia, o tym, jak się to wszystko kształtowało, o młodości naszej matki założycielki, przeczytać wszystkie jej pisma. Bardzo ciekawe zadanie, no jak wyciągnąć z zapisków, które mają ponad 150 lat, żywą osobę, taką z krwi i kości, która może też powiedzieć coś nam, współczesnym, nie tylko siostrom zakonnym, nie tylko, może nawet nie tylko ludziom wierzącym, tylko po prostu ludziom, co wydobyć z jej przesłania takiego, co by pasowało do dzisiejszych czasów, bo to w końcu zakonnica żyjąca ponad 150 lat temu w zupełnie innych realiach, nie tylko historycznych, ale też w ogóle no inny też sposób rozumienia i przeżywania wiary, no, mimo wszystko. Więc wyzwanie ogromne. Przekopałam zapiski naszej matki założycielki, natchnienia duchowne, kroniki naszych klasztorów, co było fascynującym zadaniem, bo to dzięki temu można było mieć wgląd w to, jak siostry żyły w naszych klasztorach 150 lat temu, no zupełnie inaczej. To było naprawdę twarde, spartańskie życie. Nie wiem, czy dałabym radę z moją dzisiejszą jakby świadomością, przyzwyczajeniami, mentalnością w tamtych czasach, no ale też no, jestem dzieckiem XXI wieku, no XX właściwie. Tak się odmłodziłam trochę. No. Więc to było naprawdę fascynujące. Fascynujące były też listy matki Kolumby do sióstr i listy sióstr do matki Kolumby. One wiele mówią o tym, jak się siostry wzajemnie traktowały. Listy, matka Kolumba też pisała takie jakby wskazówki dla nowicjuszek i z tego wychodzi taka postać niesamowicie czułej, troskliwej osoby. takiej rzeczywiście matki, a nawet mamy, bym powiedziała. Bardzo dba nie tylko o to, żeby siostry z wiarą podchodziły do wszystkich sytuacji, jakie ich spotkają w życiu zakonnym czy życiu apostolskim, nie tylko pokonywały trudności, jakie przy okazji napotkają, no bo wiadomo, że bez tego się nie obejdzie ani w życiu zakonnym, ani niezakonnym, ale też, no właśnie, nie tylko przestrzegały zasad życia zakonnego, bardzo surowych w tamtych czasach, ale przede wszystkim, żeby też zadbały o siebie nawzajem, o siebie w ogóle. Wzruszają mnie takie listy, gdzie matka Kolumba pisze, żeby ciepło się ubierały, żeby ogrzewały pomieszczenia w klasztorze, żeby jadły winogrona, bo to jest dobre na zdrowie, już nie pamiętam na jaką chorobę, ale on bardzo tak interesowała się takimi nawet prostymi, zwykłymi, codziennymi sprawami z życia sióstr. Dbała też o ich wykształcenie, ich szeroko rozumiane, były naprawdę jak na tamte czasy bardzo dobrze wykształcone, kiedy były posyłane do pracy wychowawczej czy jakiejś innej apostolskiej. No i to było fascynujące, a z drugiej strony listy sióstr do matki Kolumby, tak się czasem uśmiechnęłam, bo sobie pomyślałam, że jednak ludzie są zawsze tacy sami, bez względu na to, czy mówimy o czasach przed 150 lat temu, czy sprzed 200 laty, czy współczesnych, no bo niektóre siostry narzekały na różne rzeczy albo skarżyły na siebie nawzajem, więc mnie to trochę rozbawiło, ale pokazywało też realia tamtych czasów i wielobarwność tej rzeczywistości. A z drugiej strony, no oczywiście o życiu Matki Kolumby wiemy bardzo wiele i z natchnień duchownych, i właśnie z jej listów, i z biografii, którą napisała jej współpracowniczka i przyjaciółka, bardzo oddana jej siostra Benvenuta, i z dziennika podróży do Rzymu, który też pod koniec życia Matki Kolumby napisała jej współsiostra, która była z nią w Rzymie. To są bardzo ciekawe materiały. Ale też wielu rzeczy nie wiemy. A to było bardzo potrzebne mnie jako autorce powieści, bo wyraźnie umowa była taka, że to ma być powieść, nie jakieś dzieło popularno-naukowe, nie opasłe tomisko ze szczegółowo opisaną biografią, z przypisami i bibliografią, bo to już mamy, tylko właśnie powieść, czyli trochę, żeby spopularyzować tą postać i ją po prostu ożywić. No i teraz jak to zrobić? Jak wszystko wiemy o jej życiu, o jej świętości, o tym, jaką była przełożoną, o tym, że jako młoda, bardzo młoda dziewczyna, właściwie tylko z egzemplarzem francuskich konstytucji Zgromadzenia Czynnych Dominikanek pod pachą stanęła na polskich ziemiach, no nie było wtedy Polski jako kraju, ale w swojej rodzinnej Galicji w zasadzie nie wiedziała, dokąd się udać, bo formowała się w klasztorze francuskim, a chciała założyć polskie dominikanki czynne. No i teraz gdzie tu iść i co robić? No oczywiście Pan Bóg tym wszystkim pięknie pokierował, no ale nie od razu. Miała zaledwie 21 lat. Gdzie ja w wieku 21 lat myślałam o takich poważnych rzeczach? No ja miałam głupoty w głowie. I ja myślę, że większość z nas. A tymczasem ona była niesamowicie dojrzała, ale też odważna. Po prostu kobieta, która trochę wyprzedzała swoją epokę, gdzie kobiety tak naprawdę nie miały zbyt wiele do gadania w XIX wieku, ani w klasztorach, ani w życiu świeckim. Więc naprawdę była odważna, była trochę takim typem Bożej ryzykantki i to mnie fascynowało. No ale teraz no, trzeba też popatrzeć na to, z jakiej ona pochodziła rodziny, co się w tej rodzinie działo. Jakoś nakreślić inne wątki, nie tylko ten typowo kościelny i zakonny, bo skoro to ma być powieść, to musi być szerokie spojrzenie na ten świat przedstawiony.
No i
Był
tutaj
bardzo.
trochę,
Tak.
siostrze, przerwie, bo właśnie te wątki rodzinne są tam niesamowicie rozbudowane i tak szczerze mówiąc przejmujące.
Tak. Matka Kolumba miała dwie siostry, starszą Marysię i młodszą Władzię. No i te jej siostry poszły drogą taką, no powiedzielibyśmy, tradycyjną, a więc życiową, założyły rodzinę. I tutaj właśnie to jest ciekawe, że tutaj wychodzą trzy zupełnie różne kobiety z zupełnie różnym podejściem do życia i może dobrze. Starałam się te bohaterki nakreślić tak naprawdę wielowymiarowo i mam nadzieję, że chociaż trochę mi się to udało. Marysia, która wychodzi za mąż niekoniecznie z miłości, no prawdopodobnie jak w większości wypadków w dworach szlacheckich było to małżeństwo aranżowane, ale to jest tak naprawdę udane małżeństwo, gdzie jakieś zgodne, gdzie no, nie dzieje się żaden skandal, mają ileś tam dzieci i żyją sobie szczęśliwie i spokojnie. Marysia też była wielkim wielką społecznicą, podobnie jak matka Kolumba z pierwszymi dominikankami założyła wiejską szkołę, pomagała powstańcom styczniowym, więc W życiu świeckim w zasadzie no, robiła bardzo podobne rzeczy, co jej rodzona siostra w klasztorze. No ale oczywiście w wypadku matki Kolumby miało to jeszcze inny duchowy wymiar. No natomiast wątek Władzi jest bardzo ciekawy i tak naprawdę powiem szczerze, zdradzę tutaj z pewnym takim rozbawieniem, że jak zaczęłam pisać tę książkę, to właśnie zaczęłam od wątku Władzi, bo miałam ogromną frajdę przy tworzeniu tej historii, historii bardzo dramatycznej. Dlaczego? Dlatego, że małżeństwo Władzi się rozpadło. No co jak na tamte czasy, to było naprawdę potężnym skandalem. Władysława Białecka wyszła za mąż za barona Romualda de Tergont. Nic prawie o nim nie wiemy. No próbowałam się dokopać do źródeł, kto to jest, co to za rodzina była. No prawdopodobnie jakaś flamandzka rodzina, która od iluś tam pokoleń osiedliła się na ziemiach polskich, stąd to obco brzmiące nazwisko. Ale poza tym nic tak naprawdę nie wiemy. No i jeszcze tyle, jak się nazywały ich dzieci i że to małżeństwo zakończyło się separacją. Kropka. Bardzo mnie intryguje, dlaczego nic nie wiemy. No konsultowałam się z siostrami, które są historyczkami z wykształcenia. Jedna była postulatorką, jest nadal procesu beatyfikacyjnego matki Kolumby. Napisała potężną pozycję potrzebną do beatyfikacji, bardzo obszernie udokumentowaną. Ja oczywiście się z tym dziełem zapoznałam. Siostra Włodzimiera, druga nasza siostra Kazimiera Korzeniewska, która też jest historyczką z wykształcenia, siedzi w naszym archiwum i naprawdę wie o tym, no jeśli nie wszystko, to prawie wszystko. No i tak naprawdę no, żadna z nich nie wie, co tam się właściwie konkretnie wydarzyło, nie ma żadnych materiałów. No moja teoria jest taka, że prawdopodobnie rodzina zniszczyła jakiekolwiek dokumenty, no bo to pewnie była hańba dla szlacheckiej rodziny, że w ogóle doszło do jakiejś separacji w takim rodzie. No jak to tak można było? No, rozwód czy separacja to w tamtych czasach było nie do pomyślenia, więc być może dlatego nic się nie zachowało na ten temat, więc musiałam to oczywiście, żeby wypełnić jakoś tę fabułę, uruchomić wodze fantazji, więc no nie będę zdradzać, co tam się dzieje, ale dzieje się dużo różnych rzeczy, łącznie z wątkiem domu publicznego we Lwowie i morderstwem.
Ja także polecam ten wątek, jest na pewno porywający.
Tak, także nie jest to taka typowa książka o zakonnicy, jak komuś się wydaje, że będzie czytał o jakiejś założycielce sprzed ponad 150 lat. Jakąś drętwą kościółkową historię, to nie. Ja starałam się pokazać żywą kobietę z żywymi, realnymi problemami, nie tylko z sobą, czasami z momentami ciemności, jakie przeżywa w relacji do Pana Boga, jak każdy wierzący człowiek, ale też z takimi zwykłymi problemami w rodzinie, jakie każdy z nas bardziej czy mniej przeżywa. No i ona też przeżywała po prostu i cierpiała z tego powodu, że jej bliscy cierpią. I chyba to jest bardzo ludzkie i bardzo aktualne.
To może trochę zmienię teraz temat i zapytam o siostry zamiłowanie teatralne, bo wiem, że sztuki siostra reżyseruje, biorą w tym udział jakieś koty. I co to za koty?
Koty bardzo lubię, zawsze byłam kociarą, ale nie no, aktualnie kotów nie posiadam ani takich dosłownie, ani chociaż chciałabym bardzo, ale nie mam takiej możliwości, ani w przenośni. Natomiast rzeczywiście przez 6 lat prowadziłam w Kłodzku, to jest w województwie dolnośląskim, właśnie tam, gdzie była teraz ta straszna powódź i kłodzczanie się teraz zbierają po powodzi. W Kłodzku prowadziłam w liceum Bolesława Chrobrego właśnie grupę teatralną Dzikie Koty. Dlaczego Dzikie Koty? Nie wiem. Nazwę wymyśliła sama młodzież i to się narodziło spontanicznie na jednej z prób generalnych, no, u początku istnienia tego zespołu. Ktoś tam rzucił hasło, zaczął śpiewać piosenki z High School Musical. Jeśli ktoś zna ten film, to wie, że tam jest taka drużyna koszykówki Dzikie Koty. Ktoś rzucił hasło Dzikie Koty grają razem, no i tak już zostało. I rzeczywiście działaliśmy bardzo intensywnie przez 6 lat. Zdobyliśmy ze swoimi spektaklami całą praktycznie Kotlinę Kłodzką. Graliśmy nie tylko w Kłodzku, w Kłodzkim Ośrodku Kultury, ale też na takiej scenie, która działała już w tej chwili jej niestety nie ma, przy parafii Podwyższenia Krzyża, Centrum Kultury Chrześcijańskiej. I to wszystko było w Kłodzku, ale też w Bystrzycy Kłodzkiej, w Polanicy, gdzie myśmy to jeszcze byli, w Międzylesiu, w Dusznikach, w Szczytnej, więc naprawdę mieliśmy mnóstwo takich, a w Nowej Rudzie też, w okolicznych domach kultury, gdzie mogliśmy zaprezentować nasze spektakle i zaistnieć w środowisku lokalnym. I zaczęliśmy też jeździć na festiwale teatralne. Byliśmy 2019, 20, 21, 22, 23, 5 razy. 5 razy na przeglądzie teatrów amatorskich imienia Marka Hermana Kurtyna w Gdyni. Rewelacyjny przegląd, który zresztą organizuje Kościół Katolicki, bo to jest Gdyński Ruch Światło, Życie i Parafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. Tak świetnie zorganizowany, tak dobrze od strony technicznej i artystycznej zrobiony, że to jest po prostu nie do pojęcia. Kościół na tydzień zostaje wyłączony z liturgii, liturgia odbywa się w dolnej kaplicy. Natomiast w kościele buduje się potężną scenę, jest nagłośnienie, oświetlenie jak w profesjonalnym teatrze. Każdy zespół ma do południa 2 godziny czasu na próbę, kiedy wieczorem występuje. Festiwal trwa cały tydzień, mogą przyjść ludzie z miasta. No i są też, grupa dostaje 2 darmowe noclegi, po czym stunek w dniu występu. Także po prostu ja jestem w ciężkim szoku, jak to jest zorganizowane pod każdym względem. No nie mówiąc już o tym, że to jest po prostu wysoki poziom artystyczny tych spektakli, z roku na rok coraz większy. Jak Pan Bóg pozwoli, to w tym roku pojadę do Gdyni znowu na kurtynę jako członek ekipy, członkini ekipy zostałam zaproszona już drugi raz, więc to dla mnie zaszczyt naprawdę. I bardzo polecam, jeśli ktokolwiek z Państwa tutaj zajmuje się jakąś grupą teatralną, szkolną, czy w parafii, czy gdziekolwiek indziej, to bardzo warto jechać na kurtynę. Tam zmieści się każdy zespół, dosłownie od przedszkola do Opola, grupy dzieci, dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych. No więc dobrze, to jeździliśmy na kurtynę. Byliśmy też na łódzkim przeglądzie teatrów amatorskich. Zrobiliśmy takie tytuły jak Wesele Wyspiańskiego, Nieboską Komedię Krasińskiego, spektakl o Szymborskiej, Tego nie robi się kotu, musical o Mickiewiczu, Ballada o Mistrzu, taki autorski musical. I inny musical, też autorski, jestem autorką libretta, zresztą taki mój znajomy skomponował muzykę. O błogosławionej Julii Rodzińskiej, naszej dominikance, zaliczonej do grona 108 męczenników II wojny światowej, Miłość zmartwychwstała. No i z tymi spektaklami zdobywaliśmy świat i zainteresowały się też nami różne stacje telewizyjne i radiowe, między innymi kilkakrotnie Dzień Dobry TVN, więc naprawdę działo się. Ale ja już zostawiłam Kłodzko, od ponad roku nie jestem na tej placówce. Największą nagrodą dla mnie jest to, że grupa teatralna Dzikie Koty działa nadal, ma swoich nowych opiekunów. Z tego co wiem, za miesiąc będą mieli kolejną premierę, więc naprawdę jakoś tak sercem im towarzyszę. Natomiast ja zaczęłam kolejną przygodę z teatrem, tym razem w Zespole Szkół Katolickich w Skawinie koło Krakowa, gdzie mam 2 grupy teatralne. Dziecięcą w podstawówce, to są dzieci z klas 4 do 6. Mogą uczestniczyć także siódmo- i ósmoklasiści, ale się jeszcze nie zdecydowali, więc na razie mam te młodsze. No i licealną. Więc no, będziemy działać. Z dziećmi będziemy robić Małego Księcia, z licealistami Balladynę. Sami zaproponowali ten tytuł. Mam nadzieję, że mam już koncepcję, więc myślę, że ruszymy z pracą. Więc no, dzieje się, dzieje. Rzeczywiście teatr jest moją pasją i chyba tą pasją jakoś mi się udaje zarażać dzieci i młodzież. Mam taką przyjaciółkę w naszym zgromadzeniu, siostrę Reginę, która kiedyś tak zażartowała, że ja zrobiłabym teatr z każdą grupą etniczną. No niezupełnie, bo na przykład z przedszkolakami to bym się trochę bała, bo to takie małe, ruchliwe. Ja się bałabym się, że rozdepczę kogoś niechcący, więc jeszcze nie próbowałam. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o dzieci, młodzież i osoby z niepełnosprawnością, to tak, to już mam ze sobą takie doświadczenia teatralne.
To zapytam teraz o kolejną inspirację, czyli o zakonnicę w przebraniu.
Bez przebrania.
Bez przebrania czy w przebraniu? No właśnie, to może niech siostra wyjaśni.
Tak, jestem autorką bloga Zakonnica bez przebrania. I dlaczego tak? No bo właśnie zainspirował mnie ten film, ten słynny film z Whoopi Goldberg, Zakonnica w przebraniu, który zresztą bardzo lubię, jest świetnie zrobiony. Natomiast bohaterka tego filmu jest no rzeczywiście zakonnicą w przebraniu. To nie jest prawdziwa siostra zakonna, ona po prostu. Klasztor jest dla niej miejscem ucieczki, schronieniem przed grupą mafijną, więc no, próbuje ocalić w ten sposób swoje życie, ma kłopoty. Natomiast no, dla mnie na pewno klasztor nie jest żadnym miejscem ucieczki przed niczym, tylko takim miejscem, moim miejscem na ziemi. No i dlatego ja nie mam żadnego powodu, żeby się w cokolwiek czy w kogokolwiek przebierać. Bez przebrania, dlatego że dla mnie to jest jakaś prawda o mnie, to bez przebrania, czyli autentyczna. Czyli to, że w klasztorze jako siostra zakonna mogę być najbardziej sobą. Stąd pomysł na ten tytuł bloga. W ogóle to jest nieprzewidywalna historia z tym blogiem, bo czasami tam wrzucam na przykład rozważania Słowa Bożego, jakieś swoje wiersze, felietony, no i różnie to bywa z reakcjami. Czasem jest tam, no nie wiem, 20 polubień, na przykład, czasem 30, i tak to jakoś idzie powoli. No i zabawna historia jest taka, że 2 dni temu, no może 3 dni temu, wrzuciłam recenzję ze spektaklu, który leciał w Teatrze Telewizji w ostatni poniedziałek. Bardzo kontrowersyjny i temat, i sposób podejścia do tego tematu. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, Mateusza Pakuły. Ja też czytałam książkę. Wiem, że ten spektakl leci także na żywo w krakowskim Teatrze Łaźnianowa. No i oczywiście, jak robotę teatralną szanuję. Jest to rzeczywiście świetnie zrobione, jeśli chodzi o scenariusz, reżyserię, grę aktorską, pomysł, podejście od strony artystycznej do tematu. Natomiast absolutnie nie mogę się zgodzić z takim wulgarnym i prowokacyjnym najeżdżaniem na Kościół katolicki. To jest jedna rzecz, a druga, jeszcze bardziej jest we mnie protest, jak słyszę taką toporną promocję eutanazji w tym spektaklu. No bo to chodzi o historię człowieka, który umierał w ogromnych cierpieniach na raka, właśnie autentycznego ojca tytułowego bohatera. No więc wrzuciłam tę recenzję, gdzie starałam się rzeczowo i merytorycznie wyjaśnić, co myślę o tym spektaklu. No i zrobiła się straszna burza, ale równocześnie ponad 1000 reakcji, jak nigdy chyba. I nagle skoczyło mi do 7000 obserwujących.
Czyli czasami warto się narazić.
Czasami warto, tak. No, ja naprawdę w ogóle o tym nie myślałam. Po prostu ja na tym blogu piszę wtedy, kiedy mam taką potrzebę serca wypowiedzieć się na jakiś temat. O bardzo wielu rzeczach się nie wypowiadałam, na przykład o igrzyskach w Paryżu w tym roku, tych letnich. No tam była wielka burza o te różne kobiety, które nie były kobietami w sporcie, o otwarcie tych igrzysk, takie obrazoburcze. Nie wypowiadałam się, bo po pierwsze nie oglądałam, po drugie no nie znam się za bardzo na sporcie i po trzecie nie muszę się wypowiadać na każdy temat i o wszystkim, bo nie jest to chyba moim zadaniem. Po prostu.
To na koniec niestety czas nas nagli. Na koniec ostatnie pytanie. Nie byłbym sobą oczywiście, gdybym o to nie zapytał. Czego możemy oczekiwać w najbliższym czasie? Zdradziła siostra, że coś jest już przygotowane, coś
Tak,
niedługo może
tak.
trafi na półki.
Dobrze, jeszcze nie powiedziałam, że w ogóle jestem autorką drugiej książki o błogosławionej Julii Rodzińskiej, tej właśnie męczennicy II wojny światowej. I tam też są wątki niekoniecznie tylko kościelne i zakonne. Akcja się dzieje w czasie
To
II wojny
ja tak
światowej,
tylko
więc dramat.
przerwę, że właśnie ten wątek chciałem zostawić na kolejną rozmowę, bo
A,
coś czuję,
dobrze.
że będzie nam potrzebna jeszcze jedna.
Dobrze. To powiem tylko, że tytuł Niebo w kolorze popiołu też warto przeczytać. Jakoś mam taki osobisty sentyment po prostu, najbardziej chyba do tej książki. Natomiast to, co jest w przygotowaniu, to jest powieść autobiograficzna, bardzo mocno inspirowana moim życiem, życiem mojej mamy też. No, jestem córką aktorów. Moja mama, no tata już nie żyje, zmarł 3 lata temu. Był przez 40 lat aktorem Teatru Śląskiego w Katowicach. Mama natomiast dawno zrezygnowała z zawodu, natomiast właśnie mama mnie nauczyła kochać teatr, nauczyła też, czym jest teatr, jak robić dobrze teatr. I to ona jest moją główną inspiracją, ale też krytykiem moich scenariuszy, zamysłów reżyserskich, czy potem spektakli. No i właśnie bardzo dużo jest w tej książce, w tej historii, którą próbuję teraz opowiedzieć o tym właśnie, o moim dzieciństwie, młodości, ale także o młodości i perypetiach życiowych mojej mamy, ale też o naszym nawróceniu, bo moje nawrócenie zawdzięczam w dużej mierze nawróceniu mojej mamy, która po prawie 20 latach poszła do spowiedzi, przyjęła komunię i to było takie wydarzenie, które zrewolucjonizowało moje życie. Pomyślałam, że jak człowiek po tylu latach tak bardzo zmienia swoje życie, tak szybko i radykalnie, to coś w tym musi być. No właściwie nie coś, tylko ktoś. I tak się zaczęła moja przygoda z Jezusem, no a potem narodziło się powołanie zakonne. Więc książka jest trochę o tym, chociaż dane są tam zmienione i wiadomo, jak to w powieści też trochę pozmieniałam wątki, bo nie chodziło mi o jakąś autobiografię, taki non-fic, jeden do jeden, tylko chodziło mi o to, żeby opowiedzieć pewną historię drogi człowieka do Pana Boga, ale też historię o tym, co od zawsze kochałam, co mnie nie opuszcza właściwie przez całe życie, a więc o teatrze, o pracy z młodzieżą, no bo to wszystko się tam pojawia, no i trochę też o życiu zakonnym. Książka jeszcze nie ma tytułu, jest w przygotowaniu i ukaże się w przyszłym roku w wydawnictwie Esprit.
Będziemy czekać w takim układzie z niecierpliwością i może jak się ukaże, to będzie okazja o tym, żeby porozmawiać o niebie w kolorze popiołu i także wtedy już o tej pozycji biograficznej. Ja
Z wielką chęcią.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj siostra Benedykta Bauman. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.